Storybox przedstawia Joe Alex Czarne okręty Część czwarta Sam bądź księciem Rozdział pierwszy Poślubisz ofiarę, którą odrzucę. Sternik Eric Leves, który żywot cały spędziwszy na morzu, wychudł i postarzał się wielce podczas owej zimy w osadzie, odżył nagle, a oczy jego nabrały blasku, gdy wyprowadził Angelosa na jezioro po spłynięciu lodów. Okręt także ucierpiał owej zimy. Dno przeciekało i Terteus wraz z dwoma najbardziej doświadczonymi żeglarzami uszczelniał je przez dwa dni, nim orzekł, że są gotowi do odpłynięcia. A gdy chwila owa nadeszła i zanurzyli wiosła w wodę, serca ich przepełniła radość, lecz pomieszana ze smutkiem, bowiem wiele dni spędzili w owej osadzie na palach. Oto żegnali się na zawsze. Na zawsze żegnali ów widok, do którego zdążyli przywyknąć i ludzi, których poczciwość poznali, mieszkając pośród nich. Gdy dziób skierował się ku rzece, pożegnali też ostatnim spojrzeniem i uniesieniem rąk wysoki kopiec na brzegu jeziora, gdzie w kamiennym grobie spoczywali, leżąc obok siebie, ich czterej towarzysze, którzy już nigdy nie zasiądą z nimi przy wiosłach, nie połączą głosów swych z ich głosami w pieśni przy wieczornym ognisku na nieznanych jeszcze brzegach, ku którym zmierzali. Następnego dnia osiągnęli skraj puszczy i zanurzyli się w krainę trzęsawisk, spędziwszy uprzednio noc w sąsiedniej, niewielkiej osadzie. Towarzyszył im w dalszej drodze młody Mesen z czterema wojownikami, znającymi dobrze całą ową krainę, a wraz z nimi człowiek z owej drugiej osady. Dużą, wydrążoną z jednego pnia łódź, którą mieli powrócić, przeprowadziwszy Angelosa przez wodne bezdroża, uczepiono na sznurze za okrętem. Wkrótce po odbiciu od brzegu Terteus pojął, że gdyby nie oni, okręt wraz z załogą zgubiony byłby bez ratunku wśród tych krzyżujących się wezbranych, okrążających niezliczone wysepki nurtów. Drugiego dnia, w południe, zanurzyli się w gęstą, ciemną mgłę. Nabrzmiałe wiosennym przyborem wody rzeki płynęły szeroko rozlane i powolne. Wiatr ustał, a mroczne opary otoczyły Angelosa tak ciasno, że wioślarze zaledwie dostrzegali końce wioseł. Stojąc pośrodku okrętu, nie można było dojrzeć jego dziobu. Angelos posuwał się powoli, przedzierając się przez niewidzialną, szumiącą leniwie wodną równinę, a stery przejęli z rąk Eric Levesa mieszkańcy osady. Oni też wypatrywali przeszkód, stojąc na dziobie. Choć gdy mgła rozwiewała się chwilami, dostrzec można było jedynie płaski, niski krajobraz wodny, zarośnięty aż po widnokrąg trzciną i ogołoconymi z liści niskimi krzewami. Spoza skłębionego obłoku białej mgły docierały przytłumione, blade promienie słońca. A cisza była wielka, gdyż nie słyszeli nawet krzyku ptaków wodnych, które może unikały tej posępnej krainy, a być może wygnane zimą do cieplejszych okolic, nie powróciły tu jeszcze. Po trzech dniach mgła ustąpiła, lecz nadal płynęli przez okolice wielu grząskich jezior i strumieni, biegnących wśród nieskończonego, szumiącego morza trzcin. Otaczały one rzekę, tworząc wodny świat, aż po granice widnokręgu, pokryty błyskającymi szaro zwierciadłami nieruchomych wód, zielonkawych bagien i podmokłych wysepek, nad którymi stał ciężki opar bagienny, nie rozwiewający się nigdy. Pośród tego rzeka parła zwolna, zalewając szerokie, bagniste mielizny, tocząc swe mętne, mgliste wody głównym, krętym korytem i niknąc w oddaleniu, gdzie oko nie napotykało żadnego drzewa ani wzgórza. Gdzieniegdzie tylko leżał jeszcze na płatkach topniejącego lodu śnieg. A choć zima ustąpiła, już chłód był nocami przejmujący i wioślarze szczękali zębami, dziękując Bogom za to, że przezornie wzięli z sobą futra i skóry zwierzęce, które tak dobrze służyły im dotąd podczas minionych mroźnych miesięcy. Więc choć Mesen i pozostali wojownicy z osady na palach zachowywali spokój, jak gdyby nie dostrzegając grozy wiszącej nad widnokręgiem, nie jeden z Kretańczyków wpatrywał się w mijany krajobraz, nasłuchując, czy nie usłyszy z dala łoskotu wód wpadających do ostatecznej otchłani, za którą nie mogło być nic, prócz śmierci. Przez cztery dni i noce stopa żadnego z nich nie tknęła ziemi, a jednak na piąty dzień w południe, gdy słońce przebiło się przez rosnuty nad morzem trzcin szary opar, dostrzegli niską, rozległą wyspę, a być może wysunięty przylądek przytykający do rzeki, na którym ukazały się drzewa, pozbawione jeszcze liści i szare, jak cały ten otaczający świat, a jednak drzewa, wysokie i górujące nad płaskim krajobrazem. Gdy zbliżyli się, wiosłując wolna i kierując dziób okrętu ku owemu lądowi, ujrzeli wielką, szeroko rozrzuconą wieś, a nad dachami jej wysokie, błękitne smugi dymu, które łagodny wiatr pochylał ku północy, rozwiewając je i mieszając z pasmami mgły, osłaniając jej wnętrze lądu. Zatrzymali się w pewnej odległości od brzegu, a Mesen wraz ze swymi współplemieńcami popłynął ku brzegowi wydrążoną łodzią. Stojąc na podwyższeniu dziobu, książę i Tereteus patrzyli na szeroko rozrzucane niskie domy, z których wysypywali się ludzie i biegli ku granicy wód, by spojrzeć na ten zdumiewający, ogromny okręt,